Tak, i możemy zapowiedzieć, że naszym gościem jest Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry.
Domyślamy się, że to gorący dzień i wiemy, jak ciężko jest dzisiaj pana uchwycić i wszystkich pracowników Ośrodka Studiów Wschodnich, bo pewnie wasze ekspertyzy nie tylko usłyszą nasi słuchacze, ale czytają też najważniejsze osoby w państwie. Dlatego to pierwsze pytanie. Panie dyrektorze, co się stało? Jak Ośrodek Studiów Wschodnich ocenia te wydarzenia, które nastąpiły już kilkadziesiąt godzin temu na terenie Federacji Rosyjskiej?
Mamy do czynienia z dosyć bezprecedensowym wydarzeniem, jeśli chodzi o historię Rosji ostatnich 23 lat, kiedy rządzi nią Putin. Mianowicie mamy bunt prywatnej, formalnie przynajmniej formacji wojskowej, grupy Wagnera i jego szefa, który do tej pory postrzegany był raczej jako osoba, która ma pewną licencję ze strony Putina na to, co robił. Tu się nagle okazało, że Prigorzyn się zbuntował. Jego konflikt z kierownictwem resortu obrony Rosji narastał w ostatnich tygodniach. Mieliśmy w kolejnych dniach tego przejawy. I nagle się okazało, że te jego groźby, które on formułował w ostatnim czasie, nie są bez potwierdzenia. On się po prostu zbuntował razem z dosyć solidną siłą zbrojną, bo on twierdzi, że ma około 25 tysięcy osób pod bronią. Trudno to jest zweryfikować, ale wszystko na to wskazuje, że jest to liczba gdzieś tam bliska rzeczywistości. Zajął dwa duże miasta rosyjskie, milionowe wręcz, Rostów i Woronesz. Przejął kontrolę nad budynkami administracji cywilnej i wojskowej i wszystko na to wskazuje, że jego plan to jest wejście do Moskwy. No i w tym momencie tak naprawdę główne pytanie, które pewnie w tym momencie zadaje sobie każdy obserwator tego, co się w Rosji dzieje, bo to jest na pewno jeden z największych, czy jeśli nie największy w ogóle, kryzys wewnątrzpolityczny reżimu putinowskiego, który też pokazuje jego słabość. To, że od kilkunastu, już ponad godzin, władze rosyjskie nie są w stanie zapanować nad zbuntowaną formacją wojskową, która cały czas może swobodnie manewrować na terytorium rosyjskim, no to jest oczywiście wyraz słabości reżimu putinowskiego. No i główne pytanie, jak powiedziałem, jest takie, czy on będzie w stanie dotrzeć do Moskwy, czy on będzie w stanie zdobyć poparcie przynajmniej części grup w elicie kremlowskiej. Na tym etapie są pytania otwarte, natomiast sytuacja jest niezwykle poważna z punktu widzenia stabilności, czy może bardziej niestabilności reżimu putinowskiego.
Panie dyrektorze, ale wyobraźmy sobie sytuację, że dociera do Moskwy, że jednak mu się to udało. Zresztą mamy już te niepotwierdzone informacje, ale że przynajmniej na obwodnicach Moskwy jakieś pojazdy, które mogą być pojazdami wagnerowców, się znalazły. Można też przyjąć, że w samej Moskwie też ma swoich ludzi Prigorzyn, no i dociera, wchodzi na Kreml. I co dalej? On zamierza uwięzić Putina, zamierza stracić Putina? W jaki sposób ma wyglądać ten dalszy element przejmowania władzy właśnie, czy przejmowania władzy?
No to jest właśnie, myślę, że celem Putina jest generalnie przejęcie władzy, chociaż proszę zwrócić uwagę, że do dzisiaj, do dzisiejszego poranka Putin właściwie nie krytykował Prigorzyna i nawet w tym jego dzisiejszym wystąpieniu nazwisko Prigorzyn się nie pojawiło. Z drugiej strony również Prigorzyn nie krytykował resort obrony, ale nie krytykował samego Władimira Putina, więc mieliśmy do dzisiaj przynajmniej taki swoisty akt o nieagresji wzajemnej, który Prigorzyn wypowiedział. Więc pewnie jeszcze Wagnerowcy nie są na przedmieściach Moskwy. Według tych doniesień, które mamy, kolumna znacząca, bo tam mówi się o 400 pojazdach, jest gdzieś w okolicach Lipiecka. To jest około 300 kilometrów od stolicy rosyjskiej. Natomiast pytanie jest takie, gdyby udało mu się wejść gdzieś tam w okolice przedmieść moskiewskich, no to wydaje się jednak, że siły rosyjskie, armii, regularnej armii rosyjskiej będą gotowe, że jednak władze kremlowskie nie mogą sobie pozwolić na to, żeby wpuścić do centrum rosyjskiej stolicy no te kilka czy kilkanaście czy więcej tysięcy uzbrojonych po zęby mężczyzn. Więc myślę, że to będzie oznaczało po prostu bratobójczą walkę między Wagnerowcami z jednej strony, a z drugiej strony jednostkami regularnej armii rosyjskiej. To, co jest stawką tego konfliktu, dzisiaj to trzeba czytać między wersami. On mówił o śmiertelnym zagrożeniu dla państwa, dla państwowości rosyjskiej w tym swoim specjalnym wystąpieniu telewizyjnym, ale to trzeba rozumieć, że to jest śmiertelne zagrożenie nie tylko dla samej Rosji, to jest śmiertelne zagrożenie przede wszystkim dla reżimu putinowskiego.
A nie jest to śmiertelne zagrożenie dla świata i nie jest to ustawka, który ma Watażka Prigorzyn dostać rozmaite instrumenty do tego, żeby eskalować wojnę.
Nie wydaje się, żeby to miała być ustawka. Rzeczywiście jeszcze wczoraj podobne tezy można gdzieś tam było spotkać, także dlatego, że wydaje mi się, że wciąż wielu obserwatorów patrzy z takimi szeroko otwartymi oczami na to, co się dzieje, że to jest jednak ten scenariusz takiego buntu i co więcej, nie tylko buntu jako takiego, ale póki co efektywnego buntu formacji zbrojnej. Więc do czasu wystąpienia Putina, emocjonalnego, kiedy on no, powiedział o zdradzie, kiedy on mówił, że to jest, że Rosji grozi kolejna rewolucja, prawda? Mówił właśnie o tym zagrożeniu dla, rzekomo zagrożeniu dla państwowości rosyjskiej. No to jednak mam wrażenie, że to poszło zbyt daleko, żeby dopuszczać jako hipotezę, że to mogła być ustawka, bo nie widziałbym celu takiej ustawki. To znaczy można sprzedać propagandowo taki bunt pod warunkiem, że się go zdławi w środku. Natomiast tutaj mamy już do czynienia z bardzo konkretnymi działaniami, ale również według tych doniesień z ostatnich godzin, które mamy, no mamy też do czynienia z ofiarami po jednej, po drugiej stronie.
Ustawka po to, żeby eskalować konflikt i żeby ten konflikt wylał się poza Ukrainę.
No tak, tylko pytanie, w czyim to jest interesie, bo mam teraz wrażenie na to, że to Ukraińcy patrzą i wszyscy, że Ukrainie sprzyjają, patrzą na kryzys wewnętrzny w Rosji i zacierają ręce. Myślę, że tutaj Ukraińcy nie mogli lepszego scenariusza wymarzyć, jeśli chodzi o przeniesienie wojny na terytorium Federacji Rosyjskiej. Co więcej, nie wojny już działań, czy tam dywersji, czy sił ukraińskich na terytorium rosyjskim, tylko jednak działań rosyjsko-rosyjskich. Więc to jest zupełnie inny poziom wojny, chociaż oczywiście pytanie, jak to się wszystko skończy, bo myślę jednak, że Putin jest zdeterminowany do tego, żeby zdusić to w możliwie szybko, żeby to się nie rozlało, także dlatego, że im dłużej to będzie trwało, znaczy im dłużej Prigożyn, jego ludzie będą mieć pewną możliwość działania, nie zostaną zatrzymani, tym większa jest szansa z punktu widzenia Prigożyna szansa, że jednak jakaś grupa w szeroko pojętej elicie kremlowskiej stwierdzi, wojna, powie to publicznie, bo to, że są tacy ludzie w elicie kremlowskiej, którzy tak uważają, jest dla mnie oczywistością, chociaż niekoniecznie artykułowali do tej pory to publicznie. Więc gdyby Prigożyn dostał poparcie części elity władzy, no to mam wrażenie, że to by wyniosło ten kryzys na już zupełnie inny poziom i wtedy moglibyśmy już poważnie zacząć prognozować, że dni reżimu Putina, no, że jest już raczej bliżej niż dalej do końca.
Na kogo może liczyć w tej elicie władzy rosyjskiej? Czy są takie osoby, które można wskazać, że mogą być również nielojalne w stosunku do Putina i że być może Prigożyn już z nimi na ten temat rozmawiał?
To nie jest wykluczone, że on rzeczywiście mógł z częścią, tą czy inną częścią grupy trzymającej władzę w Rosji rozmawiać. Wydaje mi się, że trudno jest to jasno zdiagnozować na tym etapie, dlatego że no nie jest to bezpieczne, nie było do tej pory bezpieczne, żeby Putina publicznie za wojnę czy za brak skutku wojny z punktu widzenia zwycięstwa rosyjskiego krytykować. Więc myślę, że duża część elity kremlowskiej patrzy z obawą, ale też zainteresowaniem na to, co się dzieje, mając jak gdyby, nie to, że jednoznacznie kibicując Prigożynowi, bo myślę, że na tym etapie jednak nie, że to jednak jest kwestia kolejnych kilkudziesięciu godzin, prawda, jeśli Prigożyn nie zostanie zatrzymany i wtedy ewentualnie mogłoby dojść do pewnych rozłamów, już takich, które się publicznie wyleją w elicie kremlowskiej, ale to jest tylko jeden ze scenariuszy, to znaczy wydaje mi się, że w tym momencie jednak najbardziej prawdopodobne jest to, że ta 20-kilku tysięczna siła Wagnerowców, jednak Kreml podejmie próbę ich zbrojnego zatrzymania, jeśli trwające cały czas negocjacje z Prigożynem się nie zakończą sukcesem z punktu widzenia Kremla. Chyba że, i to jest kolejny taki scenariusz, który można tutaj narysować, chyba że okaże się, że no jednak któraś z tych, jak mówimy, baszt kremlowskich, czyli takich symbolicznie rozumianych grup w ramach szeroko pojętej elity władzy, stwierdzi, że to jest dobra sposobność, no żeby jednak niekoniecznie lubianego, delikatnie mówiąc, przez wszystkich Putina spróbować się pozbyć i zmienić władzę w Rosji.
Panie dyrektorze, użył pan takiego sformułowania, że Ukraińcy nie mogli sobie wymarzyć w tym momencie lepszego rozwoju sytuacji, a czy mogli na to wpłynąć? Artykuły też w prasie zagranicznej w maju wskazywały, że są możliwe kontakty Prigożyna z ukraińskim wywiadem. Czy jest możliwy w ogóle jakiś element współpracy tutaj ze stroną ukraińską, zainicjowania tego procesu, czy jego wspierania?
Tak, pewnie mamy taki moment w historii, kiedy ze 100% pewnością niczego wykluczyć nie możemy, jakieś kontakty być może między tym czy innym wywiadem ukraińskim a Prigożynem pewnie były. Natomiast to też trzeba pamiętać w całym kontekście działalności Wagnera. Znaczy, grupa Wagnera jest organizacją odpowiedzialną za zbrodnie przeciwko ludzkości, jest odpowiedzialną za wiele przestępstw wymierzonych nie tylko w siły zbrojne ukraińskie, ale też przede wszystkim w ludność cywilną. Więc to jest taka osoba, z którymi jednak Ukraińcy przynajmniej się do kontaktów, jeśli te kontakty w jakimś tam technicznym poziomie istniały albo istnieją, ale niekoniecznie chcieliby się do tego Ukraińcy przyznawać publicznie. Dlatego, że kontakty z Prigożynem są raczej obciążeniem. Bo nawet bez raczej, tylko po prostu są, czy byłyby obciążeniem. Natomiast z całą pewnością dzisiaj kierownictwo państwa ukraińskiego i społeczeństwo ukraińskie kibicuje Prigożynowi, dlatego że im gorzej dla stabilności wewnętrznej w Rosji, tym lepiej dla państwa ukraińskiego i tym większa szansa, że ta wojna może się skończyć przegraną Rosji. Więc gdyby się okazało, że to, co robi Prigożyn i Wagnerowcy dzisiaj w Rosji, jeśli to miałoby trwać kolejne dni czy tygodnie, czy jeszcze dłużej, jeśli do Wagnerowców, to jest cały czas, pamiętajmy, ograniczona siła. Znaczy, gdyby Rosjanie byli w stanie wystawić szybko, nie wiem, jedną czy dwie dywizje odpowiednio uzbrojone, to pewnie byliby sobie w stanie, za cenę dużych strat, oczywiście po obu stronach, jednak z Wagnerowcami poradzić. Więc myślę, że Ukraińcy kibicują bardzo mocno Prigożynowi, mając nadzieję, że te jego działania doprowadzą do dalszej destabilizacji, rozhermetyzują jeszcze mocniej system rosyjski, który i tak jest rozhermetyzowany wewnętrznie. Znaczy, mam wrażenie, że my wszyscy, którzy patrzymy na Rosję na Zachodzie, trochę sobie nie zdawaliśmy sprawy z różnych słabości wewnętrznych rosyjskich, chociaż wydaje mi się, że ta pokerowa mina, którą często Putin, kierownictwo kremlowskie próbowało robić, mówiąc, cokolwiek byście, takie sygnały wysyłali do Zachodu, cokolwiek byście nie robili, jakkolwiek byście Ukraińcom zbrojnie nie pomagali, to my to wytrzymamy, jesteśmy silniejsi, jesteśmy bardziej zdeterminowani. Nasz próg bólu, jeśli chodzi o kontynuowanie tej wojny, jest niższy niż społeczeństw zachodnich. I myślę, że tego typu sygnały, one trafiały do wielu głów decydentów politycznych na Zachodzie. Natomiast no, dla niektórych zarazem, i tutaj przyznaję, że akurat ja to pisałem o tym i to od jakiegoś czasu głosiłem, że system rosyjski, reżim putinowski jest tak naprawdę dużo słabszy niż się wszystkim wydaje. I to myślę, że tą słabość dzisiaj, czy może wczoraj, od wczorajszego wieczora, bardzo żeśmy tak wyraźnie zobaczyli. No bo znowu, jeśli mamy 20 tysięcy ludzi pod bronią, którzy operują już prawie dobę, nie zatrzymywani przez nikogo skutecznie, no to co to nam mówi o stabilności i efektywności reżimu politycznego w Rosji?
Powiedział pan, jaki jest interes Ukrainy, a Polski jaki jest interes?
Myślę, że podobny jak Ukrainy w tej sytuacji, ale też w tej wojnie. Znaczy, oczywiście od pierwszych godzin tego konfliktu sympatie, ale też interesy, to nawet ważniejsze, te realistycznie rozumiane interesy państwa polskiego leżą w odniesieniu zwycięstwa przez państwo ukraińskie, w obronie suwerenności i integralności terytorialnej, no i doprowadzenie do porażki agresywnej Rosji. Więc to dotyczy nie tylko wojny, nasze interesy, ale to dotyczy także tego, że destabilizacja dzisiaj sytuacji w Rosji no, daje szansę na szybsze zakończenie tej wojny i zakończenie tej wojny w taki sposób, żeby to Ukraina wyszła z tarczą, nie na tarczy.
A co może zdziwić, że prezydent Putin nie ma w najbliższym kręgu Prigożyna kogoś, kto jest wierny Putinowi, który mógłby go zabić, tylko mówi o tym, że należy zabić Prigożyna, żeby nie walczyć i zrobić amnestię dla wszystkich żołnierzy Wagnera, żeby nie dopuścić do rozlewu krwi.
Myślę, że to kolejny scenariusz, o którym pan redaktor właśnie wspomniał, który byłby bardzo przychylny dla Putina. Znaczy, to byłoby wręcz takie najlepsze rozwiązanie obecnej trudnej dla reżimu putinowskiego sytuacji. No, gdyby się znalazł taki Brutus w otoczeniu Prigożyna, który załatwiłby sprawę, prawda, jednym czy kilkoma wystrzałami. Póki co to się nie zdarzyło, a czasu już trochę minęło, więc to nam każe jednak, przynajmniej na tym etapie, sądzić, że Prigożyn także zadbał o to, żeby w jego najbliższym otoczeniu osób, z którymi on na co dzień współpracuje, jakiś tam wtyczek czy agentów wywiadu wojskowego rosyjskiego nie było. No i to, że on cały czas żyje, robiąc to, co robi, prawda, mimo tych różnych a minęło już kilka ładnych godzin od wystąpienia Putina, prawda, dosyć rozpaczliwego wystąpienia putinowskiego, no to nam pokazuje, że jednak chyba sam Putin nie docenił Prigożyna, znaczy nawet bez chyba, no z całą pewnością nie docenił Prigożyna. On był takim swoim harcownikiem, który miał pewne zielone światło ze strony Kremla na tego typu działania, które on prowadził, no ale się nagle okazuje, że się zerwał ze smyczy i stanowi dzisiaj śmiertelne zagrożenie dla reżimu Putina.
Pewnie możemy się zgodzić, że morale rosyjskich żołnierzy w tej chwili nie jest najwyższe, gdy patrzą, że ich kraj znalazł się w takiej sytuacji, a pewnie patrzą. Czy spodziewa się pan, że zobaczymy w takim razie silny ruch militarny ze strony Ukrainy? Czy Ukraina może teraz podjąć tą zapowiadaną ofensywę?
No ta ofensywa oczywiście trwa od około 4 czerwca. Pytanie jest takie, jeśli ta akcja Wagnerowców będzie trwała jeszcze kolejne godziny i być może dni, no to jak to wpłynie na kwestię nie tylko morale sił rosyjskich na Ukrainie, ale też na przykład kwestię dostaw sprzętu, amunicji, całe zaplecze logistyczne, które przecież zaopatruje, czy musi zaopatrywać siły rosyjskie na Ukrainie walczące. Więc wydaje mi się, że Ukraińcy bardzo mocno kibicują, bardzo mocno też przyglądają się sytuacji sił rosyjskich na Ukrainie. Jeśli okaże się, że one są nie tylko słabsze, ale na przykład, nie wiem, mają mniej amunicji, mniej jest dostaw sprzętu, który jest niezbędny, prawda, bo te walki cały czas przecież trwają, więc amunicja, pociski i tak dalej, to jest potrzeba, żeby to na bieżąco dostarczać. Więc jeśli Ukraińcy zobaczą dla siebie okno możliwości, to myślę, że z całą pewnością je wykorzystają. I też pamiętajmy, że to jest wojna rosyjsko-ukraińska. Natomiast Ukraina ma od samego początku tej wojny bardzo jasne wsparcie, także jeśli chodzi o różnego rodzaju dane wywiadowcze ze strony państw zachodnich, szczególnie tych najsilniejszych państw zachodnich, jak Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, które mają też najsilniejsze wywiady, więc bez tego typu danych wojskowych poprzekazywanych stronie ukraińskiej wręcz w takim trybie rzeczywistym, prawda, niemal z minuty na minutę, Ukraińcom byłoby dużo trudniej prowadzić tą wojnę obronną, więc jeśli tam jakieś słabości po stronie rosyjskiej w związku z akcją Wagnera i Prigożyna się pojawią, to myślę, że jest na to duża szansa, że Ukraińcy ją skutecznie wykorzystają.
Dlaczego pan nazwał wystąpienie Władimira Putina rozpaczliwym?
Miałem wrażenie, ja mam naście lat, prawie dwie dekady doświadczenia z obserwacją wystąpień Putina i to jest osoba, która zwykle zachowuje taką pokorową minę, to znaczy to jest osoba, która no, przeszła te długie szkolenia jeszcze w ramach KGB, jego służby, która potrafi na każdą okazję założyć maskę i mimo tego, że Putin dzisiaj także taką maskę założył, to pewne emocje i pewne co najmniej poddenerwowanie spod tej putinowskiej maski jednak to było widoczne. To był jednak inny Putin niż ten, który znamy z takich jego tradycyjnych, wyreżyserowanych, dobrze przygotowanych wystąpień. Dzisiaj widać było po jego stronie pewne maskowane, ale jednak wylewające się emocje. No i on tam nie użył nazwiska Prigożyn, ale użył tam wielu takich mocnych słów, prawda, mówiących o smucie potencjalnej, mówiący, odwołał się do wojny domowej w Rosji po roku 17, prawda, mówiąc, że to wszystko nam grozi. Znaczy mamy jest niebezpieczeństwo powtórzenia tego rozpaczliwego dla Rosji scenariusza, więc widać było, że Putin obawia się tego, co się w tym najgorszym dla niego scenariuszu może wydarzyć, aczkolwiek pamiętajmy też, że to się wcale tak nie musi zdarzyć. Znaczy być może po prostu Wagnerowcy zostaną utopieni we krwi i jak gdyby Putin przejmie znowu kontrolę nad sytuacją. Natomiast no, pewne wrażenie słabości tego reżimu, takie wręcz uderzające od wczoraj, które się wylało także do społeczeństwa rosyjskiego, prawda? Bo myślę, że także Rosjanie zadają sobie dzisiaj pytanie, jak to jest w ogóle, jak to było możliwe, że te 20 kilka tysięcy osób uzbrojonych po zęby, których nie kontroluje kierownictwo armii rosyjskiej, może robić to, co robi. Więc myślę, że to tylko jest kolejny argument za tym, jak słaby jest to reżim i jak w przyspieszonym tempie zaczyna postępować erozja tegoż reżimu.
To na zakończenie pytanie, na jakie zjawiska należy zwrócić uwagę?
No myślę, że przede wszystkim na to, co się dzieje w elicie kremlowskiej, to znaczy co mówią te kluczowe osoby w otoczeniu, mówią i co będą mówić w otoczeniu Putina, jakie są reakcje elit lokalnych, jakie są reakcje poszczególnych okręgów wojskowych rosyjskich, czy one zachowają lojalność. No w tym najlepszym dla Putina scenariuszu tak się rzeczywiście wydarzy, ale im więcej czasu będzie upływać od początku tego buntu Prigożyna i Wagnera, no mam wrażenie, że będzie trudniej dla Putina w dalszym ciągu przekonywać elitę szeroko pojętą, znowu tego sformułowania użyję, szeroko pojętą elitę rządzącą Rosją, że wszystko jest pod kontrolą, dlatego że taże elita coraz mocniej widzi, że daleko, czy bardzo daleko nie wszystko jest pod kontrolą.
Kolos na glinianych nogach. Znów chyba może powrócić to historyczne określenie Rosji. Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, był naszym gościem. Panie dyrektorze, bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękuję za zaproszenie.